Prawie 7 minut po godzinie 19 wracamy na antenie Radia Poznań do audycji w sportowym rytmie. Program cały czas realizuje Krzysztof Jankowski, a przy mikrofonach wciąż
Grzegorz Hołasik
i Wojciech Bernard. Będziemy z Państwem do godziny 20. Mówiłem już wcześniej przed 19 o zawartości tych najbliższych minut. To teraz na razie zerknijmy na sportowe areny na całym świecie, bo sporo dzisiaj ciekawych rzeczy albo za nami, albo trwających.
I właśnie rozpoczęła się druga część spotkania Polska-Włochy na piłkarskich mistrzostwach Europy do lat 19 na Malcie. Druga minuta drugiej połowy, rezultat 1-1. Przypomnę, że to jest ostatnie spotkanie grupowe. Polacy muszą wygrać, by awansować do kolejnej rundy, bo są po porażce z Portugalią i zwycięstwem z Maltą i dziś też potrzebują wygranej. 48 minuta Polska-Włochy 1-1. Natomiast polscy siatkarze wygrali w Pasej na Filipinach z Japonią 3-0 na zakończenie ostatniego turnieju Ligi Narodów. Biało-czerwoni w fazie interkontynentalnej 10 spotkań wygrali, 2 przegrali. Turniej finałowy odbędzie się w Gdańsku od 19 lipca. Natomiast siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak nie dokończyli meczu o trzecie miejsce turnieju Beach Pro Tour w szwajcarskim Gstaad z Brazylijczykami Wonderlejem i Steinem. Kontuzji stopy w trakcie spotkania doznał Bryl. W czwartej rundzie wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu, to oczywiście tenis, Iga Świątek gra z Belindą Bencic i w pierwszym secie Iga Świątek prowadzi 5-4. W tym spotkaniu na kort centralny wyjdą panowie grający w czwartej rundzie, będą to Hubert Hurkacz oraz Serb Nowak Dziokowicz. Natomiast Magda Linet i Bernarda Pera odpadły w drugiej rundzie debla na londyńskiej trawie. Polka i Amerykanka przegrały z występującą z dziką kartą brytyjską parą Baines-Lumsend 4-6 i 4-6. Kobieca reprezentacja Polski w rugby 7 zakończyła Mistrzostwa Europy w Hamburgu na czwartym miejscu. W półfinale Polki uległy Francuzkom 7-49, a w meczu o brąz Polki przegrały z Belgijkami 14-20. W finale Francja pokonała Hiszpanię 26-7. Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone, 11. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i umocnił się na pozycji lidera cyklu. To 6. z rzędu i 8. w tym sezonie zwycięstwo broniącego tytułu Holendra. Natomiast 9. etap kolarskiego wyścigu Tour de France z metą na podjeździe na wygasłym wulkanie wygrał Kanadyjczyk Michael Woods, a liderem jest cały czas Jonas Vingegaard, który dojechał dzisiaj do mety w drugiej dziesiątce. Z kolei Holenderka Annemiek van Vleuten wygrała kolarski wyścig Giro d'Italia kobiet. Karolina Kumienga zakończyła go na 62. miejscu, a Marta Jaskulska była 77. Na żużlowych torach dzisiaj wyjazdowe porażki wielkopolskich drużyn. W pierwszej lidze PSŻ Poznań przegrał w Łodzi z Orłem 42-47. W drugiej lidze Kolejarz Rawicz przegrał w Tarnowie z Unią 28-62.
I tak jak pierwszą godzinę audycji w sportowym rytmie zdominowała piłka nożna, tak i pierwszą część drugiej godziny zdominuje właśnie rywalizacja na żużlowych torach. Za 4 minuty po piosence będziemy bowiem na Golęcinie i rozpoczniemy od bardzo ciekawego towarzyskiego meczu polskich żużlowców z resztą świata.
Speedway, Radio Poznań.
Żużlowy mecz Polska, reszta świata na stadionie w Poznaniu. Zwycięstwo biało-czerwonych 48-42. Trener biało-czerwonych Rafał Dobrucki. Im dalej w ten mecz, tym było lepiej, a pod koniec już bardzo dobrze.
Tak, no warunki nie były jakieś tutaj najlepsze. Dosyć wymagający tor z początku. Też nie mogliśmy znaleźć ustawień. Na pewno widzę rękę troszeczkę Skóry, Adasia Skórnickiego, który jest tutaj trenerem i chłopaków tutaj poinstruował, jak przynajmniej się ten mecz zaczyna.
Skończyliście go dobrze, ale powiedzmy sobie szczerze, ten mecz był dla pana testem, elementem selekcji do kadry na drużynowy Puchar Świata. To spójrzmy. Przemysław Pawlicki, zawodnik pierwszoligowego Falubazu Zielona Góra, 12 punktów, równa jazda. To daje do myślenia, czy od razu daje odpowiedź?
Po to Przemek tutaj był zaproszony, bo nie było wiele okazji w tym roku, żeby się skonfrontował z najlepszymi, a jak widzę w lidze pierwszej, co prawda, ale jeździ tam naprawdę na wysokim poziomie. No dzisiaj ta próba chyba wypadła bardzo dobrze.
Szymon Woźniak również 12 punktów. Troszeczkę poturbowany w ostatnim meczu ligowym, ale było dzisiaj widać, że forma jest.
Przede wszystkim jest wola pracy i wola walki. To nie można nigdy Szymonowi też odjąć i no mimo, że trochę jeszcze tak nie może w 100% formie, ale no, widać było, że daje z siebie wszystko.
9 punktów Dominika Kubery, ale u niego to układało się tak. 0-0, 3-3-3. A to też zawodnik, na którego oczy kibiców reprezentacji Polski na pewno patrzą.
Dominik jest zawodnikiem w grupie takich inżynierów, powiedzmy. I myślę, że te dwa pierwsze wyścigi to był wypadek przy pracy. Tak jak mówię, tor dosyć wymagający. Też trzeba pamiętać, że Dominik jest po jednym dopiero meczu, można powiedzieć, takim no, na swoim poziomie. Po ciężkiej kontuzji, więc też jakby no, te zera tutaj bym powiedział, że niewiele znaczą, a tylko pokazują to, że wie, w którym kierunku trzeba ustawiać motocykle, jak to robić. No i to jest najważniejsza informacja, zresztą to dla mnie to nie była żadna nowość.
Więcej znaków zapytania przed drużynowym Pucharem Świata, czy więcej odpowiedzi?
Ja nie chcę się tu w jakiś sposób deklarować i uważam, że stanowimy drużynę. Dzisiaj jest nas 10 i każdy z tych 10 zawodników ma takie samo prawo czuć się w tym zespole i tak to zostawię po prostu.
Czekamy zatem na ostateczny skład reprezentacji Polski, no ale nie było tutaj 3 gwiazd biało-czerwonych. Kołodzieja, Janowskiego i oczywiście Bartosza z Marzlika. Oni są pewniakami?
No są w 10. Klasowi zawodnicy, można tak powiedzieć.
Szymon Woźniak, zawodnik Stali Gorzów. Ten mecz przybliżył do biało-czerwonej reprezentacji na drużynowy Puchar Świata?
Pojawiłem się tutaj dzisiaj w Poznaniu tylko dlatego, bo przez cały tydzień ze sztabem ludzi wykonaliśmy kawał bardzo ciężkiej pracy, bo no mimo wszystko trochę w tym Lublinie oberwałem i myślę, że gdybym przeleżał ten cały tydzień na leżaku, to byłby dużo większy problem z moją obecnością tutaj. Włożyłem w to dużo trudu, żeby się zrehabilitować. Udało się wczoraj potrenować, potwierdzić, że czuję się dobrze. Dzisiaj udało się całkiem nieźle wystąpić, pomimo tego, że no, straciłem 2 pozycje na trasie i z tego nie jestem akurat zadowolony, bo mogłem na swoim koncie, no o 2 brakujące do kompletu punkty więcej zapisać na moim koncie, ale tor był dzisiaj naprawdę dosyć wymagający i nawet jakieś tam minimalne rozbieżności optymalnych ustawień motocyklu powodowały, że ten motocykl troszeczkę robił się nieprzewidywalny, trochę robił z nami co chciał, tak bez ostrzeżenia, w taki niekulturalny sposób bym powiedział. I rzeczywiście na początku miałem troszeczkę problemów, gdzieś tam ten motor mi wybierał, ale potem zrobiliśmy taką fajną korektę i już motocykl zaczął jechać płynnie, szybko i wygodnie. Lubię wstawać rano i skupiać się na dniu dzisiejszym, bo w profesjonalnym sporcie to jest jedyna droga, żeby cokolwiek osiągać. A o tym, o czym tutaj dzisiaj wszyscy chętnie rozmawiają, jeszcze bardzo długa droga, bardzo długa. Dużo startów w Polsce, za granicą. Na miejscu trenera Dobruckiego patrzyłbym na każdy występ każdego zawodnika, którego bierze pod uwagę w Polsce, w Szwecji, w jakichkolwiek zawodach i na pewno trener Dobrucki tą drogą właśnie pójdzie. Także no, wchodzimy w taki, nie da się ukryć, jakby bezpośrednio jakby towarzyszący ten okres Pucharowi Świata i trener będzie szukał tych zawodników, którzy będą w danym momencie sezonu najpewniejszymi ogniwami, będą się najlepiej prezentowali powiedzmy na tydzień, dwa przed Pucharem Świata i trener myślę, że właśnie w tym kierunku pójdzie, bo to jest najrozsądniejsze rozwiązanie.
Towarzyski mecz żużlowy, jak słyszeliśmy, na poznańskim Golęcinie, ale podczas tych dni także ostra walka o ligowe punkty na żużlowych torach. Między innymi w piątek bardzo ważne wydarzenie na torze w Lesznie. Moment, na który kibice miejscowej Unii czekali od wielu dni, bowiem po 7 porażkach z rzędu Fogo Unia znów wygrała. Pokonała Zolę czy GKM Grudziądz 55-35. Po 75 dniach wystąpiła Unia w swoim najsilniejszym składzie. Do tego składu powrócili m.in. przechodzący ostatnio długą rekonwalescencję Chris Holder oraz Grzegorz Zęgota. A po tym zwycięskim spotkaniu pomeczowe opinie zbierał Jacek Marciniak.
Po dzisiejszym meczu kamień z serca spadł trenerowi Fogo Unii Leszno, Piotrowi Baronowi. Taka jest prawda, panie trenerze?
No, oczywiście się bardzo cieszymy z tego, że frekwencja była dzisiaj naprawdę duża na stadionie i oczywiście z tego, że wygraliśmy ten mecz, który też nam pozwoli trochę uspokoić sytuację w drużynie i oczywiście w klubie. No cóż, możemy się skupić na następnych spotkaniach i dzisiaj pokazujemy to, że jako drużyna potrafimy jechać fajne mecze, jako kompletna drużyna. Tego oczywiście nam brakowało większość sezonu. Zależało nam na dobrym spotkaniu, żeby pojechać dobre wyścigi. Wiadomo, że jak na początku uderzysz mocno, to potem kontrolujesz ten wynik i dzisiaj tak było. Grzesiu jak symulant, nie? Nabijaliśmy się, że symulował w domu i sobie odpoczywał. Nie, no pojechali fajnie. Po treningu środowym było widać, że na pewno prezentują dużo lepszą formę jak zawodnicy, którzy byli na ich miejsce wcześniej, więc to pokazali i dzisiaj.
Tego brakowało?
Oczywiście, że tego brakowało. Przede wszystkim drużyny zawodników i dużo się mówiło na temat różnych rzeczy, że i tor i coś i sram to tamto. Prawda jest taka, że myśmy nie mieli żadnych problemów torowych, tylko nam po prostu brakowało zawodników, tych, których żeśmy zakontraktowali w ubiegłym roku.
Powiało optymizmem dzisiaj?
Z całą pewnością tak. Myślę, że nie tylko w moją stronę, ale również w stronę kibiców, którzy przychodzili niestety i oglądali nasze porażki, ale byli z nami dzisiaj więcej kibiców i myślę, że to dla nich nagroda za to, że byli z nami przez większość sezonu oczywiście.
Trener GKM-u Grudziądz, Janusz Ślączka.
Próbowaliśmy jakieś zmiany to, no ale dzisiaj lecz naprawdę było szybko dzisiaj na tym torze. Były lepsze biegi, Max coś tam trafił, później znowu zmiana, później też 2-0, także no Niki w ogóle nie jechał mu do motocykla, dałem mu jeszcze też szansę, żeby coś sprawdził jeszcze w innym, bo wiadomo, mamy następny mecz u siebie i chcemy, żeby też dobrze pojechał. No nic więcej chyba z tej drużyny dzisiaj nie można było wyciągnąć, ale no trudno, tak jest ten sport. Na pewno pojechali na pewno bardzo dobre spotkanie, no myśmy chcieli też pojechać. Ale byli dzisiaj od nas lepsi. Szkoda, bo też jesteśmy w trudnej sytuacji, też mamy ten nóż, można powiedzieć, na gardle i chcieliśmy naprawdę pojechać bardzo dobrze. Byli lepsi.
Zadowolony z dzisiejszego meczu kapitan Fogo-Unii Janusz Kołodziej.
Tak, dokładnie. Jest dużo lżej, bo przecież wszyscy mówiliśmy, że w tym momencie to są najważniejsze zawody sezonu. Wiadomo, zbliżały się z każdym dniem one coraz bliżej, więc wiedzieliśmy, że musimy naprawdę dużo pracy w to wszystko włożyć i przygotować się jak najlepiej. Udało się. Wygraliśmy tak te zawody, że te 3 punkty duże zgarnęliśmy i jesteśmy przeszczęśliwi naprawdę wszyscy. Fajnie to wszystko wychodziło i wyglądało, bo wszyscy naprawdę byliśmy mega dobrze dopasowani, dobrze odczytywaliśmy tor, dobrze jechaliśmy.
Byliście zdeterminowani.
Tak, bardzo. Te ostatnie chyba 7 przegranych meczy, czy ile, jakby, nie wiem, te podsumowania, to wszystko, wiecie, działa dołująco, tym bardziej, że nie wiedzieliśmy, czy chłopaki też nam pomogą, ponieważ ciężko im wyzdrowieć, żeby dobrze się czuli na motocyklu, natomiast wyzdrowieli, no i dużo dorzucili punktów, bardzo dużo dla naszej drużyny, no i widać, że od razu inaczej po prostu wszystko się dzieje.
Po Grzegorzu Zęgocie nie było widać tej przerwy dzisiaj na torze.
No, sam jestem w szoku, bo miałem wrażenie, że jemu będzie bardzo ciężko, ale no świetnie po prostu jechał. Widzę, że żyje, śpiewa ładnie do kibiców, więc widać, że na szczęście jest na dobrej drodze. Zobaczymy, jak jutro się będzie czuł.
W końcu uśmiechnięty junior Nilesz na Antoni Mencel.
Dzisiaj udało się odjechać fajne spotkanie w moim wykonaniu, co bardzo cieszy. Było jakieś takich kilka na trasie stresowych ruchów, co można było to zauważyć, ale cenne punkty dowiozłem, więc bardzo mnie to cieszy i fajnie, ale nie ma się też co podpalać, tylko pracować dalej, żeby było jeszcze lepiej. Dzisiaj pierwszy raz przy tak licznej publiczności jeździłem, co bardzo cieszy i dziękuję bardzo kibicom, że dopingowali i na pewno to motywuje. Na pewno ważne zwycięstwo dla nas za 3 punkty, więc bardzo cieszy całą drużynę i możemy być zadowoleni.
Kibice w Lesznie odetchnęli. Fogo-Unia, przypomnijmy, wygrała z GKM-em Grudziądz 55-35. Leszczynianie zajmują 6. pozycję w tabeli. W innym sobotnim spotkaniu Wilki Krosno przegrały wysoko na własnym torze z Motorem Lublin 29-61. Dziś za nami już jedno spotkanie. Betard Sparta Wrocław, lider tabeli, wygrał z Apatorem Toruń 57-33. Kwadrans po godzinie 19:00 rozpoczęło się spotkanie w Gorzowie. Stal podejmuje drużynę Włókniarza Częstochowa.
W Rzeszowej pierwszej lidze walka o utrzymanie trwa i ucieka ze strefy spadkowej skutecznie. Już właściwie z blisko zapewnienia sobie jazdy w playoffach Arget Malesa Ostrów Wielkopolski. Ten zespół jeszcze przed chwilą był na ostatnim miejscu w tabeli, ale miał sporo spotkań zaległych do rozegrania. No i teraz sporo tych spotkań w wykonaniu ostrowskiej drużyny i wczoraj ligowe spotkanie na własnym torze wygrane z zespołem Landshut Devils 60-30. Najwięcej punktów dla ostrowskiej drużyny zdobyli Grzegorz Walasek 13 oraz Jakub Krawczyk 12. Arget Melesa Ostrów Wielkopolski, Landshut Devils 60-30. Niestety wygląda na to, że jedną nogą w drugiej lidze jest PSZ Poznań. Dzisiaj bardzo ważny mecz poznaniaków na wyjeździe z Orłem Łódź. Mówiło się, że to bezpośrednie spotkanie o utrzymanie w pierwszej lidze 2 ostatnich drużyn w tabeli. Do tej pory na ostatnim miejscu był Orzeł Łódź, a drużyna z Poznania była przedostatnia, ale w dzisiejszym spotkaniu Orzeł Łódź wygrał z PSZ-em Poznań 47-42, no i miejscami w tabeli te zespoły się zamieniły. Najwięcej punktów dla poznańskiej drużyny zdobyli dzisiaj Norbert Krakowiak 12, Aleksandr Łoktajew 11 punktów, do tego jeden bonus, no i 9 punktów Jonas Seifert Salki. Ta trójka jeździła dzisiaj bardzo dobrze. Na tych 3 zawodników trener poznańskiej drużyny Adam Skórnicki mógł liczyć, no ale pozostali zawodnicy znikomy dorobek punktowy i przypomnę, PSZ Poznań przegrał w Łodzi z Orłem 42-47. W pozostałych spotkaniach ROF Rybnik wygrał z Polonią Bydgoszcz 49-41, a Falubas Zielona Góra pokonał w Gdańskie Wybrzeże 49-41. Na prowadzeniu jest Falubas Zielona Góra, komplet zwycięstw. Drugie miejsce ROF Rybnik, 3. Polonia Bydgoszcz, 4. Wybrzeże Gdańsk. Na 5. miejscu jest Arget Malesa Ostrów Wielkopolski, na 6. miejscu Landshut Devils. 6 drużyn awansuje do playoffów, 7. drużyna będzie miała spokojne utrzymanie. Teraz to miejsce zajmuje Orzeł Łódź. Niestety ostatnia drużyna w tabeli to jest w tej chwili PSŻ Poznań, a ostatnia drużyna oczywiście spadnie do drugiej ligi. Poznaniacy mają w tej chwili 8 punktów, 2 punkty straty do drużyny z Łodzi. Nie jest jeszcze nic stracone, bo mają poznaniacy do rozegrania 2 spotkania, ale 2 trudne spotkania, bo w najbliższej kolejce poznaniacy na własnym torze podejmą Falubas z Zielonej Góry, a przypomnę, Falubas to do tej pory zespół niepokonany. No i w ostatniej kolejce wyjazd do Bawarii na spotkanie z Landshut Devils. Może, gdyby udało się wygrać za 3 punkty z Niemcami, czyli zgarnąć także bonus, to udałoby się kosztem niemieckiej drużyny utrzymać, ale też do końca sezonu swoje spotkanie Landshut Devils musi przegrywać. No, zobaczymy. Nic straconego jeszcze nie jest, ale sytuacja poznaniaków jest naprawdę bardzo trudna, bo PSŻ Poznań jest na ostatnim miejscu w tabeli. Jeśli chodzi o to spotkanie z Falubazem Zielona Góra, to zaplanowane jest ono za 2 tygodnie, ale jest tam kolizja terminów, o czym na naszej antenie w Sportowej Arenie mówił prezes klubu Jakub Kozaczyk, gdyż dzień wcześniej Jonas Seifert-Salk startuje w młodzieżowych mistrzostwach we Francji, no i nie zdążyłby przyjechać, w związku z tym PSŻ Poznań poprosił o przełożenie tego spotkania, ale Główna Komisja Sportu Żużlowego nie odpowiedziała jeszcze, kiedy to spotkanie miałoby się odbyć, ale nie należy wykluczać, że już najbliższy weekend, albo w sobotę, albo w niedzielę na Goleńcinie poznaniacy zmierzą się z Falubazem Zielona Góra, a to spotkanie zaplanowane jest za 2 tygodnie. Arget Malesa za 2 tygodnie pojedzie w Rybniku z rowem.
I jeszcze wciąż zostajemy na ligowych torach, tym razem jednak już druga liga, 10. kolejka nie była zbyt udana dla wielkopolskich drużyn. Wczoraj Ultrapur Start Gniezno przegrał w Rzeszowie ze Stalą 43-46. Najwięcej punktów dla zespołu z Wielkopolski zdobył Tim Sørensen, 14 w 6 startach. Punkt bonusowy za zwycięstwo w 2 meczu także trafia na konto Stali. Dzisiaj, jak już informowaliśmy, Metallica Recycling Koleja Szarawicz przegrał na wyjeździe z grupą Azoty Unią Tarnów 28-62. W innym dzisiejszym spotkaniu Koleja Opole zwyciężył Lokomotiv Daugavpils 52-38.
No to śledzimy jeszcze te wydarzenia sportowe, które trwają, chociaż już nie żużlowe. W pierwszym secie meczu 4. rundy wielkoszlemowego tenisowego turnieju na kortach Wimbledonu Iga Świątek przegrała z Belindą Bencic, ze Szwajcarką 6-7, a zatem po pierwszym secie prowadzi Szwajcarka. Rozpoczyna się drugi set tego spotkania. No i spoglądamy też na Maltę, tam mecz Mistrzostw Europy do lat 19, ostatnie grupowe spotkanie Polaków. Polacy, którzy muszą wygrać z Włochami w 71. minucie, remisują 1-1.
30 minut po godzinie 19, po piosence wracamy do sportu, tym razem do koszykówki.
Szef wielkopolskiej koszykówki Łukasz Zarzycki. 2 mistrzostwa Polski młodzieżowej, jakby nie było, bo to i drużyna Enei Basket Poznań i także MKK Pyra Poznań. Rosną młode pokolenia, ale akurat w tej młodzieżowej koszykówce Poznań, Wielkopolska to zawsze tak dość mocno stały.
No tak, my jesteśmy przyzwyczajeni do tych sukcesów. W zeszłym sezonie też mieliśmy medale mistrzostw Polski, chyba nawet 3 złote. W tym roku mamy 2 złote i tutaj nowością na pewno jest zespół MKK Pyra Poznań, więc na pewno się cieszę, że akurat przedstawiciele obu męskich klubów zdobyły te mistrzostwa Polski. Natomiast no tak jak pan redaktor powiedział, no koszykówka w Wielkopolsce, w Poznaniu no stoi na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o ten aspekt młodzieżowy. Też fajne, w dobrym kierunku idzie szkolenie, jeśli chodzi o wyniki sportowe w tych rozgrywkach seniorskich. Tak jak wiemy, Stal Ostrów zajęła 3. miejsce w ekstraklasie męskiej, NAZS Politechnika Poznań 5. w ekstraklasie żeńskiej, więc myślę, że można powiedzieć, że wielkopolska koszykówką stoi, na pewno te sukcesy są i to cieszy, że tyle młodzieży gra, trenuje i rozwija swoją miłość do koszykówki.
No właśnie, bo bardzo ważne jest to, żeby też nie dostarczać dobrego na rybku innym miejscowościom, innym ośrodkom. Faktycznie te sukcesy seniorskie, czy Stali Ostrów, czy AZS-u Politechniki Poznań pokazują, że także w sporcie seniorskim jest ten przepływ utalentowanej młodzieży do pierwszych drużyn. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, od którego nie odejdziemy, że ta seniorska koszykówka to stoi często zawodnikami zagranicznymi.
No tak, to zarówno w męskim wydaniu, jak i żeńskim. Natomiast no, trzeba jasno powiedzieć, że jeśli chodzi o koszykówkę przede wszystkim żeńską, to wiele wychowanek tutaj poznańskich klubów AZS-u czy MUKS-u no, w tej chwili stanowią trzon reprezentacji Polski i to też pokazuje, że po odejściu nawet tutaj z Poznania te zawodniczki dalej się rozwijają i funkcjonują. Wiadomo, że w jednej drużynie nie mogą, że nie wiadomo ile tych dziewczyn występować, więc to taka jest kolej rzeczy, że później te dziewczyny odchodzą, grają w innych też miastach, ale cieszy, że te pierwsze kroki stawiały właśnie tutaj w Poznaniu, bo to pokazuje, że ten system szkolenia jest bardzo dobry.
Za 22 minuty godzina 20 na antenie Radia Poznań, audycja w sportowym rytmie. Polska-Włochy cały czas 1-1, 11 minut i 10 sekund, plus to, co doliczy sędzia do końca spotkania. Polacy muszą wygrać, żeby wyjść z grupy na Euro do lat 19 na Malcie. Będziemy informować o tym wyniku, ale teraz wracamy do Igrzysk Europejskich, które w ostatnią niedzielę, tydzień temu, zakończyły się w Krakowie, bo zakończyły się też wielkopolskim medalem w sportach walki, ale o tym już Dawid Cytrowski.
Jedna z wielkopolskich medalistek Igrzysk Europejskich w Krakowie, Karolina Juja, brązowy medal w formule full contact w kickboxingu.
Stres był ogromny, muszę przyznać, tym bardziej jak przyjechaliśmy na tą imprezę, na samym początku nie, ale jak zobaczyłam potem, jakie ja trafiłam losowania, to mówię, kurczę, mówię, będzie ciężko zdobyć ten medal, ale mówię, no przygotowywałam się, zobaczymy jak będzie. Tym bardziej, że ja wcześniej akurat z tymi przeciwniczkami, które wylosowałam, nie miałam do czynienia, więc nie wiedziałam, czego się mam spodziewać, a wiedziałam, że na pewno będą przygotowane. No, pierwszą moją przeciwniczką była obecna mistrzyni świata i Europy. Także naprawdę bardzo dobra zawodniczka z Norwegii. Drugą przeciwniczkę miałam z Niemiec. Też świetna przeciwniczka. Zawsze walki były wyrównane na arenie międzynarodowej z zupełnie innymi dziewczynami, bo przecież analizowaliśmy te dziewczyny. Druga walka była przegrana minimalnie, także tam zabrakło, można powiedzieć, jednego ciosu, jednego takiego mocniejszego uderzenia. Aczkolwiek analizowałam sobie też tą walkę i ja zawsze podziwiam sędziów wtedy, bo tam była cały czas wymiana i myślę, że oni do końca też nie wiedzieli, komu dać ten punkt. A jeżeli chodzi o wrażenia z igrzysk, to niesamowite przeżycie. Choćby nawet fakt tego, jak weszliśmy na stadion Wisły i ci kibice. Oni od razu nas tak mega przywitali. To w ogóle było piękne. No i ci wolontariusze, wszyscy do nas przychodzili, wszyscy się przytulali do nas. Tak rodzinnie się zrobiło.
Ten brązowy medal traktujesz trochę jak takie swoje życiowe, sportowe osiągnięcie, bo zdarzały się trzecie miejsca na Pucharze Świata. Natomiast no tutaj jednak medal Igrzysk Europejskich.
Ja nie ukrywam, że mimo tego, że nie jestem taką zawodniczką mega doświadczoną, bo trenuję ten sport 5 lat, ja celowałam w złoto. Naprawdę. Jechałam tam z założeniem, że będę walczyć do końca i będę walczyć o złoty medal. I ja sobie to nawet wpisałam na listę swoich założeń w tym roku. Jest to moje na dotychczas największe osiągnięcie, aczkolwiek no, a ten apetyt rośnie w miarę jedzenia. Także mam nadzieję, że tych sukcesów będzie więcej, choćby nawet na zbliżających się Mistrzostwach Świata w Portugalii.
Kickboxing ma taką dość, powiedziałbym, niecodzienny status. On jest włączony na poczet sportów olimpijskich, ale nie włączony do programu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Trwają starania, że być może do Los Angeles uda się kickboxerów zaprosić, dokoptować. Trochę żałujesz, że na Igrzyska w Paryżu to jeszcze nie będzie ten czas?
O Jezu, bardzo żałuję, bo tak naprawdę gdyby się udało wygrać tą walkę półfinałową, to prawdopodobnie zdobyłabym wtedy złoty bilet. Także bardzo żałuję, a mam nadzieję, że faktycznie ten sport wejdzie w te igrzyska, bo jest to piękny sport i naprawdę bardzo widowiskowy, więc myślę, że kibicom wszystkim będzie się podobać. Dla mnie wiek raczej nie jest przeszkodą. Myślę, że w chwili obecnej mam lepszą formę niż miałam parę lat wcześniej.
Tym bardziej, że sama wspominałaś, że dość późno zaczęłaś trenować, więc tak naprawdę ten jakby wiek sportowca się u ciebie trochę skrócił, prawda?
Tak, dokładnie, ale można też obserwować różne inne zawodniczki. Zawodniczki w UFC mają po 42 lata i startują i świetnie sobie dają radę, więc myślę, że to nie będzie przeszkoda. Aczkolwiek no, ja mam bardzo dynamiczne tempo życia, bo i chodzę do pracy i trenuję, także moje życie cały czas jakby no, jest bardzo, ten grafik jest bardzo napięty. Jeżeli może zawodowo się coś zmieni, to będę się starała gdzieś tam do tych igrzysk dotrwać.
Z początkiem wakacji ruszył 17. cykl Grand Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym. Organizator całego cyklu Jacek Tim. Pierwsze imprezy za nami.
Rozpoczęliśmy w minioną sobotę w Margoninie. Dzień później w Olsztyn. Dodatkowa klasyfikacja w Olsztynie, czyli Mistrzostwa Wielkopolski. Już widzimy w tym roku, że mamy rekordy frekwencji, bo ponad 70 zgłoszonych zawodników. Ostatecznie rywalizowało na każdych zawodach około 65 w obu klasyfikacjach, czyli Open Water i Tri. Ale widać, że zainteresowanie chyba jest coraz większe. Mam takie wrażenie tymi imprezami. imprezami i coraz więcej ciekawych zawodników zaczyna się pojawiać. Chociażby w Margoninie niesamowita walka na ostatnich metrach między dwoma zawodnikami, między Arentem z Łodzi i między naszym Albertem Warzochą. Zwycięstwo zawodnika z Łodzi to praktycznie paznokcie, także było widać tam fantastyczną walkę do końca, ale to nie tylko ci zawodnicy. Pojawia się Jakub Muszyński z Bydgoszczy, pojawiają się zawodnicy z Warszawy, z Wrocławia, z Jeleniej Góry, także widać, że coraz więcej zawodników z Polski zaczyna do nas przyjeżdżać, co nas bardzo cieszy. Miejmy nadzieję, że to dobry prognostyk przed kolejnymi imprezami.
Dwie kategorie to już sprawdzony format od kilku lat, Open Water i Trich.
Patrząc na to, co się działo w Margoninie i w Olsztynie, czyli świetne warunki pogodowe, ciepła woda, nie różnią się niczym, natomiast w momencie, kiedy te temperatury byłyby trochę niższe i na to pozwalały warunki, to zawodnicy w klasyfikacji tri mogliby założyć na siebie pianki triatlonowe. Na razie jeszcze do tego nie doszło, ale kto wie, no mamy długi sezon, więc być może kiedyś tą szansę dostaną.
A to jest kategoria, która powstała na bazie popularności triatlonu, żeby triatloniści pływanie mogli poćwiczyć, a nie od dziś wiadomo, że najczęściej właśnie z pływaniem triatloniści problemy mają.
Tak, chcieliśmy ich zachęcić do tego, żeby zaczęli pojawiać się w Grand Prix Wielkopolski. Trafiony pomysł, bo raz, że nam frekwencja wzrosła o te kilkanaście osób średnio na każdej imprezie, a to zaczęli się pojawiać rzeczywiście triatloniści, którzy pewnie by mieli jakieś opory, gdyby wiedzieli z góry, że muszą pływać zawodnikami, którzy nie będą zakładali pianek.
Za nami dwie eliminacje, o których wspomnieliśmy. Ile jeszcze eliminacji odbędzie się w tym roku, gdzie jeszcze pływacy na wodach otwartych się spotkają?
Jeszcze 7, bo zawsze mamy co roku 9 edycji, więc zostało jeszcze 7. Mamy teraz ten weekend wolny, ale kolejny to dwie kolejne imprezy, przy czym debiut nowego miejsca, czyli Bożkowa. Ogromne wrażenie na mnie zrobiło to miejsce, bo rzeczywiście mi się wydaje, że to będzie największa frekwencja, jeżeli chodzi o kibiców podczas takich zawodów. Fajne miejsce, super jezioro, chociaż faluje tak jak na Kiekszu, więc uwaga, nie będzie lekko, łatwo i przyjemnie. Dzień później Trzcianka, gdzie też jest duże zainteresowanie władz, aby ta impreza się odbywała od pewnego czasu. Dodamy tam kolejne konkurencje, więc będą jakieś konkurencje dla dzieci przy okazji, żeby też mieszkańcy mogli się pokazać. No a potem wiadomo, z Bąszyn, Kieksz, aż do finału chodzieży.
I wszędzie wyścig na 3000 metrów.
Tak, oczywiście, 3000 metrów musi być podczas każdej edycji, żeby był ten sam dystans, żeby zawodnicy mogli rywalizować na tym samym dystansie, się do niego przygotować. Oczywiście trasy są różne i zróżnicowane. Trasa w Mierzynie, wszyscy ją bardzo lubią, bo to jest trasa wokół jeziora, idealnie 3 kilometry, także ładnie, spokojnie się pływa. Można również podczas pływania zwiedzać okolice, co też ważnym argumentem dla dużej części zawodników.
W najbliższy weekend w sobotę w Bożkowie, w niedzielę w Trzciance zawody, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedne, można powiedzieć kultowe, Kieksz, tym razem w niedzielę 6 sierpnia i to będzie połączone tradycyjnie z maratonem pływackim w Pław przez Kieksz.
Tak, oczywiście, no ja liczę w tym roku, z tego co już wiem, między innymi od trenerów, zawodników trenujących, regularnie przygotowujących się do mistrzostw Polski rocznikowych, że w tym roku na Kiekszu w Grand Prix Wielkopolski pojawi się, myślę, powyżej 100 zawodników, przy czym będzie bardzo duża grupa młodych zawodników regularnie trenujących, ale oczywiście oprócz tego 56. Międzynarodowy Maraton w Pław przez Kieksz. Też z tego, co już wiem, spore zainteresowanie, dużo ciekawych osób chce wystartować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście są to dwie osobne imprezy, natomiast organizujemy to jednego dnia, żeby też przy okazji to miejsce było takim świętem pływania i żeby wszyscy mogli się spotkać, porozmawiać. W momencie, kiedy Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki rozpoczął organizację tych zawodów, to zawsze jest 10 kilometrów i też opływamy jezioro wokół.
Są w Polsce oczywiście śmiałkowie i wytrwali pływacy, ale 10 kilometrów to nie jest dystans dla każdego, tym bardziej, że każdy zawodnik chociażby musi mieć asekurację w postaci łódki, ratownika, które organizatorzy zapewniają.
Mam w regulaminie zapis o 25 zawodnikach i tak rozmawiałem z WOPR-em, żebyśmy byli przygotowani na tej wielkości zabezpieczenia. Natomiast jest w regulaminie zapis, że jeżeli ktoś z zawodników przekroczy ten limit, już za późno się zgłosi i będzie tych zawodników więcej, to jeżeli przyjedzie ze swoim ratownikiem z uprawnieniami, oczywiście ze swoim kajakiem czy deską, to oczywiście dopuścimy go do startu, bo wtedy trzeba pamiętać o tym, że my wtedy losujemy ratowników, żeby były równe szanse dla wszystkich, żeby to było uczciwe i sprawiedliwe. Więc jeżeli będzie powyżej 25, a ktoś będzie miał swojego ratownika ze sprzętem pływającym, to oczywiście również go przyjmiemy.
Za 8 minut godzina 20 na koniec naszego dzisiejszego spotkania z muzyką i sportem jeszcze poświęcimy 5 minut dyscyplinie, która jest już dyscypliną olimpijską i także w naszym kraju zdobywa coraz większą popularność.
Spinaczka stała się sportem olimpijskim, Polska ma nawet swoje sukcesy. Czas, by zapoznać słuchaczy z nizinnego terenu, co to właściwie jest za dyscyplina sportu.
Jan Garbacz, jedna z dwóch osób prowadzących szkołę wspinania ClimbMind i zajmująca się popularyzacją tego sportu.
Jakub Banach, ściana wspinaczka. Raczkowa United w Poznaniu. Wspinanie to wchodzenie po pionowych ścianach kilkumetrowych, kilkunastometrowych, kilkudziesięciometrowych albo i kilkusetmetrowych. Pokonywanie trudności w pionie, walka z naturą, samym sobą albo panelem przygotowanym pod organizację wydarzenia sportowego medialnego. Wyróżniamy bouldering jako wspinanie po małych formacjach. Wyróżniamy wspinaczkę z liną. Wspinanie po kilkunastometrowych ścianach, kilkudziesięciometrowych ścianach. Jest to wspinaczka na trudność z asekuracją w postaci liny elastycznej i wyróżniamy dyscyplinę biegową. Wspinaczka na czas po systemowej ścianie ustandaryzowanej.
To jest ta konkurencja, w której podziwiamy Aleksandrę Mirosław, polską już w tej chwili medalistkę najważniejszych imprez?
Tak, to jest ta konkurencja, natomiast mamy także swoje sukcesy i w naturze, w skałach. Mamy swoje osiągnięcia także w wspinaczce na trudność i w boulderingu. Polska ma tam też bardzo dobrych zawodników.
Kto jest najlepszy w tym sporcie?
Głównie chodzi o pokonanie jak największego dystansu w pionie. Czy jeżeli mówimy o wspinaczce sportowej, linowej, tutaj najczęściej oceniamy, kto zajdzie po prostu wyżej. Natomiast jeżeli mówimy bardziej o boulderingu, to tutaj już w grę wchodzi dużo więcej siły i bardziej oceniamy, kto jest niejako mocniejszy. Niemniej jednak dalej ma to swój silny związek z wysokością.
Trzeba pokonać drogę bez względu na to, czy ma kilka metrów, czy kilkanaście metrów. Trzeba dojść na szczyt.
A najbardziej widowiskowy chyba jest ta najkrótsza, ta konkurencja, w której Aleksandra Mirosław startuje. Tutaj po prostu liczy się czas.
Jest to najłatwiejsze po prostu do oceny tak gołym okiem, no bo widać, że ktoś biegnie i osiąga jakiś czas. Natomiast w tych pozostałych sportach liczy się także ta trudność, która jest trudno dostrzegalna, ponieważ zależy ona od wielkości chwytów, od trudności danego ruchu, czy tego, co sportowiec po prostu potrafi ze swoim ciałem zrobić. Niemniej jednak dalej, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, chodzi po prostu o osiągnięcie tego szczytowego momentu, tego punktu, który oznacza zakończenie danej drogi i to jest głównie oceniane tutaj, czy w boulderingu, czy we wspinaczce sportowej.
Na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich zaserwowano nam wielobój, czyli coś dla uniwersalnych wspinaczy, ale wiemy, że to nie do końca był dobry pomysł i teraz na kolejnych Igrzyskach w Paryżu każda konkurencja będzie rozgrywana osobno.
Moim zdaniem dla sportu jest to lepiej, bo będziemy mieli okazję oglądać ekspertów w swoich dziedzinach. I to na każdej z dyscyplin, która ma swoją różną charakterystykę i właściwość, skupimy swoją uwagę. Nie będziemy mieli ogólnego obrazu, ale majstersztyk w każdym segmencie.
Jako forma rekreacji to było popularne. Skoro stało się dyscypliną sportu, myślę, że to nadal będzie popularne i ma szansę rozwoju. Jest też taki boom, podejrzewam, na tę dyscyplinę.
Jest boom, natomiast Polska ma długoletnią tradycję wspinaczkową, wywodzącą się z południowych regionów Polski i w Poznaniu też grupa wspinaczy rośnie i mamy swoich mistrzów wspinania. Natomiast jest to sport pozostający jeszcze w tle i dopiero teraz zyskujący na popularności.
I warto dodać, że ten sport można uprawiać po prostu wszędzie, bo czy bouldering, po prostu wspinamy się na tych mniejszych formacjach, które rozsiane są po świecie wszędzie, czy właśnie te formacje skalne, które także na takich terenach półnizinnych się znajdują, czy to Jura Krakowsko-Częstochowska, przecież to nie są od razu Tatry. A co do tych talentów, no to po prostu pojawia się ich coraz więcej wraz z popularyzacją sportu, coraz łatwiej gdzieś tam dostrzegać to zacięcie u dzieci, czy chęć w ogóle uprawiania tego.
Jest to sport i jako sport to trzeba traktować, można z tym związać swoją karierę sportową ze wspinaniem. W Poznaniu wspinamy się na sztucznych ścianach wspinaczkowych, takich jak United na Unii Lubelskiej i zapraszamy serdecznie, żeby przyjść, poznać się z tą dyscypliną i spróbować swoich sił na pionowej ścianie. Wspinaczka jest rewelacyjnym sportem, bo jest to przede wszystkim kultura i styl życia. Zmusza do podróżowania, do odwiedzania innych krajów, do kontaktu z ludźmi. Jest to sport zespołowy, więc nie tylko to jest codzienny trening na hali czy na sztucznym obiekcie, ale jest to styl życia, który wiąże się z eksploracją i poznawaniem świata.
Istnieje tak wiele różnych form uprawiania tej wspinaczki. Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, są różne możliwości i kategorie. Dlatego każdy, czy ze względu na swoje chęci, czy ze względu na swoje możliwości fizyczne, jakieś takie różnego rodzaju predyspozycje, może dostosować do siebie sposób uprawiania tego sportu i sposób jego wykonywania czy osiągania sukcesu. A absolutnie każdy może spróbować i każdy, mówię, może znaleźć coś dla siebie. Osoba, która jest dużo bardziej atletyczna, odznacza się jakąś bardzo dużą siłą, może próbować z dużymi sukcesami uprawiać bouldering, natomiast osoba, która jest gdzieś tam troszkę drobniejszej postury, czy bardziej wątła właśnie w jakiś taki sposób mięśniowy, może próbować swoich sił w spinaczce linowej. Ktoś, kto ma jakieś inne predyspozycje, może próbować również, nie wiem, wspinaczki lodowej, wspinaczki wielkościanowej, także naprawdę tych możliwości jest pełen wachlarz i każdy odnajdzie coś dla siebie.
Zachęcamy do prób, może nie od razu skończy się to nominacją na Igrzyska Olimpijskie, ale przynajmniej aktywnym spędzeniem czasu.
Podsumujemy powoli to, co działo się dzisiaj. Zakończył się przed chwilą mecz Polska-Włochy na Mistrzostwach Europy do lat 19 na Malcie. Polacy zremisowali z Włochami 1-1, a to oznacza, że żegnają się z turniejem, a do dalszej rundy awansuje reprezentacja Włoch i awansowała również Portugalia. Polacy z grupy nie wyszli. Za to siatkarze wygrali z Japonią 3-0 w Pasaj na Filipinach na zakończenie turnieju interkontynentalnego Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają w turnieju finałowym jako gospodarz, ale i tak bilans mają niezły w turnieju interkontynentalnym, bo w sumie 10 spotkań wygrali, a 2 przegrali. A turniej finałowy Ligi Narodów odbędzie się w Gdańsku od 19 lipca. Dzisiaj Polacy z Japonią, przypomnę, wygrali 3-0. Trwa mecz Igi Świątek z Belindą Bencic na trawiastych kortach Wimbledonu. To jest czwarta runda singla pani Iga Świątek. Pierwszy set porażka 6-7, ale w drugim secie Polka prowadzi 3-2. Gdy zakończy się to spotkanie, na kort centralny wyjdą panowie. W czwartej rundzie męskiego singla zmierzą się Hubert Hurka i Nowak Dziokowicz. Dzisiaj z Wimbledonem pożegnała się Magda Linet. Ona wcześniej odpadła z turnieju singla, przegrywając Belindą Bencic właśnie, która gra z Igą Świątek. Natomiast w deblu dzisiaj Magda Linet i Bernarda Pera w drugiej rundzie przegrały z Brytyjkami Baines i Lumsen 4-6 i 4-6. Max Verstappen wygrał wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. To 11. runda Formuły 1. Holender umocnił się na prowadzeniu. W końcu było to jego 6. z rzędu i 8. w tym sezonie zwycięstwo w Formule 1. Natomiast 9. etap Tour de France z podjazdem na wygaszony wulkan wygrał Kanadyjczyk Michael Woods, a liderem jest wciąż Jonas Fingegaard. To jest kolarz duński. Żużlowe mecze dzisiaj z udziałem wielkopolskich drużyn bez wielkopolskich zwycięstw. W pierwszej lidze PSŻ Poznań przegrał w Łodzi z Orłem 42-47. W drugiej lidze Kolejarz Rawicz przegrał w Tarnowie z Unią 28-62.
To wszystko w dzisiejszej audycji w Sportowym Rytmie. Program realizował Krzysztof Jankowski. Sprzed mikrofonów do usłyszenia mówią
Grzegorz Hałasik
i Wojciech Bernard.